Strefa samorządowa.
12 minut po godzinie 9. W naszym studiu goście. Wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Radny powiatu słupskiego Kamil Patynowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Czekamy jeszcze, bo dojeżdża do nas burmistrz Łeby Agnieszka Derba. No, czasami się korki zdarzają, ale zaczniemy tę dyskusję bez pani burmistrz. Mam nadzieję, że lada chwila do nas dołączy, żebyśmy mogli w pełnym składzie już podjąć dyskusję. Przemek Woś, kłaniam się państwu bardzo nisko. Proszę państwa, dużo się dzieje w energetyce na Pomorzu. Już mamy informację, że obecnie ze źródeł odnawialnych produkujemy w naszym regionie 4 razy więcej energii, niż jesteśmy w stanie zużyć. Potrzeba dużych firm, potrzeba dużych przedsiębiorstw, żeby ten prąd się nie marnował, żeby nie były instalacje wyłączane. No i też już z dużym przytupem zaczyna się budowa elektrowni jądrowej w okolicach Choczewa. Jak samorządy patrzą na te szanse, na te wyzwania, czy są jakieś zagrożenia, czy raczej jednak to jest droga ku rozwojowi również dla samorządów, jeżeli chodzi o to, nie tylko o dostępność do energetyki, ale też o inwestycje. Wójt Cewic Jerzy Bańka jest dość blisko elektrowni, tak jak spojrzy w stronę morza, to już elektrownie powinno być widać.
No akurat panie redaktorze, no gmina Cewice jest najdalej od elektrowni w linii prostej. Ale
powiat lęborski i blisko Wejherowski, także bliziutko.
Tak, dokładnie. No jeżeli chodzi pod względem energetycznym, to naprawdę jest duże wyzwanie i wielka przyszłość w energetyce, bo to zapotrzebowanie na prąd, tani prąd, jest bardzo, bardzo potrzebne w tej chwili. Jak my patrzymy na to jako samorządowcy? No, z nadzieją, że będzie rozwijała się infrastruktura towarzysząca. Drogi, przecież to potrzebne są przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, bo tych ludzi będzie, z tego co wiem, do samej obsługi około 1,5 miliona. 1,5 tysiąca osób będzie potrzebne. Natomiast przy budowie drugie tyle. Ci ludzie gdzieś muszą mieszkać, będą z rodzinami, gdzieś dzieci chodzić do szkoły, opieka zdrowotna. Też trzeba pomyśleć, jakby zadbać o, w ramach ustawy śmieciowej, odprowadzenie odpadów komunalnych. Ale my patrzymy głównie pod względem budowy dróg. Panie redaktorze, kilka spotkań odbyło się w takiej gronie samorządowców z przedstawicielami PEJA. Głównym problemem to są rozjeżdżone drogi już w tej chwili. Choczewo, Łęczyce.
Ale już są rozjeżdżone, bo już ta budowa dopiero co się zaczęła, jeżeli chodzi o przygotowanie inwestycji.
Ale tam wielkotonażowe samochody jeżdżą. Naprawdę. I one są w fatalnym stanie. Ja współczuję tym gminom, bo wszystko się skupia na włodarzach. Pretensje mieszkańców kierowane są do włodarzy. Co z tym robią? Natomiast no przecież samorząd nie ma takich pieniędzy, żeby remontować, aż nie mówię budować, ale remontować te drogi. Dlatego tutaj wielkie wyzwanie jest, no i ktoś musi podjąć pewne decyzje, no bo budowa jak najbardziej jest potrzebna, ale trzeba zadbać o to. O tą komunikację, o naprawę tych dróg, bo one są nieprzystosowane, te drogi nasze lokalne, do takiego tonażu, jak w tej chwili. One są do 3,5 tony, do 4 ton, a nie do 35 ton, prawda? Więc patrzymy z takim optymizmem, że w końcu, no nie wiem, przedstawiciele władz rządowych no, podejmą jakąś decyzję.
No właśnie, ale w pana opinii to powinno być tak, że to spółka jako budująca elektrownię powinna to wziąć na siebie, czy jednak to powinien być jakiś program rządowy? Bo nawet w Choczewie pojawiły się takie głosy, że i był taki apel z marca, żeby przygotować specustawę właśnie taką zapewniającą finansowanie dla samorządów okolicznych, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i wójt Choczewa sam wyliczył te potrzeby, nie wiem czy wygórowane czy nie, czy rzeczywiste, na kwotę około 200 milionów złotych.
to nie są wygórowane potrzeby. Ja przejeżdżałem przez Choczewo, widziałem, jak to wygląda. Naprawdę, to, bo to nie jest to wydatek jednorazowy. On to wyliczył przyszłościowo, rozłożone na lata, bo no te będzie budować się no, średnio do 2035 roku. To jest jeszcze...
No, około 12 lat jest policzony ten proces inwestycyjny.
10 lat ten proces potrwa, to proszę sobie wyobrazić, jaka degradacja tych dróg nastąpi. Więc my też myślimy o tym, żeby właśnie poprawić tą infrastrukturę drogową. I tutaj właśnie no, powinna być jakaś współpraca z rządem, z przedstawicielami, z wykonawcą, prawda? Mhm. Nie wiem, no Westinghouse, Bechtel firma, no Westinghouse projektuje z tego, co wiem, a Bechtel jest wykonawcą.
Oni są jakby zaangażowani w powstanie już samej elektrowni. Natomiast, no tak, ale panie jeżeli chodzi o drogi, no to spółka.
Ale to nie jest rola samorządowców, żeby rozwiązać ten problem. Dla nas jest najważniejsze uzyskać dofinansowanie i realizować zadania, prawda? A no już tak daleko my nie sięgamy, jak rozwiązać prawnie, czy specustawą, no to już jest w ławach rządowych powinno to się rozstrzygnąć.
Kamil Patenowski, jak pan widział ten problem, czy to problem rzeczywiście, czy może jednak no, w perspektywie tych kilkunastu lat pojawią się dodatkowe wpływy do budżetów samorządów, przynajmniej tych, na których terenie będzie elektrownia, no i wtedy być może te wpływy się wyrównają, jak pan to widzi.
Jeżeli chodzi o elektrownię, to my jako powiat słupski, no jesteśmy jeszcze dalej niż tutaj kolega przedmówca.
A to po sąsiedzku wszystko.
Tak, tak, teoretycznie tak. I mogę bardziej się wypowiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o te morskie farmy wiatrowe, ponieważ to przede wszystkim dotyczy tutaj powiatu słupskiego. Jako samorządowiec cieszę się, że region słupski staje się powoli sercem energetycznym Polski. Jeżeli te wszystkie inwestycje, które są planowane, dojdą do skutku, to w okolicach od Kołobrzegu do Wejherowa szacowane jest, że 40% energii produkowanej dla Polski będzie tutaj na tym terenie. Jest to jak najbardziej ogromna szansa rozwojowa dla naszych terenów, ale i też ogromne niebezpieczeństwo. Szansa jest taka, że mamy nadzieję, że dojdzie do zmniejszenia, nie wiem, bezrobocia, że rozwinie się szkolnictwo zawodowe tu na naszym terenie, ponieważ będą potrzebni fachowcy w tych tutaj branżach, że Uniwersytet Pomorski, który tutaj prężnie działa na terenie miasta, dzięki temu pozyska wielu studentów w różnych dziedzinach, nie tylko ścisłych, bo i humanistycznych, bo komunikacja z mieszkańcami też jest niezwykle, niezwykle ważna. Tutaj to jeżeli chodzi o te szanse, a jeżeli chodzi o te zagrożenia, to już je widzimy. Tak jak tutaj wójt wspominał, chodzi o tą degradację infrastruktury. Tutaj mam taki przykład na terenie powiatu słupskiego. Jest ogromna inwestycja w sołectwie Lędowo prowadzona. Tam jest inwestycja, dotyczy budowania całego okablowania do morskich form wiatrowych, które będą, ta energia będzie na ląd wychodziła właśnie tam. Sama ta infrastruktura drogowa jest niezwykle zdegradowana. Tam już nawet nie chodzi o estetykę, tam chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Tam wychodzą pręty, są widoczne tak naprawdę. I dlatego mówię, no tutaj tak zgodzę się z panem wójtem, że potrzebny jest ogromny program jakiś rządowy, który będzie pomagał tutaj samorządowcom, co naprawi tą infrastrukturę. No, coś takiego jak rządowy program na rzecz rozwoju ziemi słupskiej. Tutaj
tam tak zwane rekompensaty za tarczę antyrakietową.
Jak najbardziej, ale mówię, coś w tym stylu tak naprawdę. To ponad 300...
Nawet był większy, chyba 335 milionów.
Tak, ponad 300 milionów tutaj wpłynęło do 26 roku, miał być realizowany.
Jest przedłużony 27.
Tak, ale niestety ani jedna złotówka więcej się nie pojawiła w tym programie.
Agnieszka Derba, burmistrz Łeby do nas dotarła. Dzień dobry, pani burmistrz.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Przez złe drogi właśnie.
No, być może.
Budowę w Rędzikowie może.
Być może. Rozmawiamy o szansach i zagrożeniach związanych z rozwojem energetyki i tej jądrowej i wiatrowej. Jak pani to widzi z perspektywy Łeby?
No ta energetyka wiatrowa w Łeby, no to już jest bardzo widoczne, ponieważ bazy serwisowe u nas powstają i farmy wiatrowe też powstają bardzo blisko naszego miasta. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, no to temat wydaje mi się, że jest trudniejszy i jest niestety więcej tych wyzwań. Ostatnio w Łebie było posiedzenie trzech komisji senackich i Morskiego Zespołu Parlamentarnego i tam poruszaliśmy wspólnie z wójtem Choczewa, panem Jarosławem Bachem, właśnie te wyzwania, które nas teraz czekają. To spotkanie właśnie w Łebie odbyło się w związku z tym, że minęło 15 lat od ustawy, która mówiła o tym właśnie, że te farmy wiatrowe powstawały na morzu. No i tak jakby tu wszyscy chcieli świętować, ale my też oczywiście cieszymy się, że ta energetyka i wiatrowa, i jądrowa się rozwija, ale zdajemy sobie sprawę, jakie wyzwania teraz nas czekają w tym momencie, kiedy to już się dzieje.
Ale pani zdaniem to jest też tak, jak mówi pan wójt Cewicz, że ta infrastruktura drogowa, że uzbrojenie terenów, że sieci wodociągowe, że ten rozwój trzeba przygotować już teraz w perspektywie tego, że po prostu będzie tutaj więcej ludzi mieszkało.
To nawet nie powinno być przygotowywane już teraz, tylko to już powinno być gotowe, według mnie, zanim w ogóle te prace się rozpoczęły tak naprawdę, bo jeśli chodzi właśnie o tą elektrownię jądrową, to widzimy w gminie Łęczyce, w gminie Choczewo, co tak naprawdę się dzieje. Tam drogi są rozjechane. One już były w bardzo złym stanie, a w tym momencie, kiedy ten ciężki sprzęt jeździ właśnie nawet przy tych wycinkach drzew, czy dowożenie różnego kruszywa, czy tych materiałów, naprawdę te drogi są w bardzo złym i fatalnym stanie i one powinny być najpierw przygotowane do tej inwestycji i wtedy ewentualnie, jeśli w czasie inwestycji by się zepsuły, to od nowa naprawione tak naprawdę. No to się nie wydarzyło, tak? Mamy to, co mamy. Jest duży problem, bo właśnie na tym spotkaniu też w Łebie starosta Wejherowski mówił, że oni po prostu w pewnym momencie zamknęli drogi, że nie można było
ograniczyli
tonażowo, że nie można było przejeżdżać.
No ale to chyba taki bardziej krzyk rozpaczy, rozumiem, samorządowców, bo mieszkańcy narzekają. Ja byłem w Choczewie i rozmawiałem z mieszkańcami. Najbardziej skarżą się na ten ciężki sprzęt przejeżdżający.
No bo to jest bardzo uciążliwe. My też tak jak w Łebie mamy te duże inwestycje, bo w związku z tym, że te farmy wiatrowe powstają na morzu, no to są też inwestycje towarzyszące, czyli przebudowa portu, przebudowa linii kolejowej.
Ale takie są koszty prowadzenia inwestycji, że jest uciążliwe, to niestety.
Jasne, my oczywiście też to wszystko rozumiemy i też cieszymy się, że te akurat inwestycje u nas powstają, bo wiemy, że gdyby nie farmy wiatrowe, gdyby nie bazy serwisowe, to zapewne ani port nie byłby przebudowany, ani ta linia też pewnie by nie była brana pod uwagę, żeby była modernizowana. Tyle tylko, że też w takich miejscowościach no, trochę trzeba patrzeć na to, z czego ludzie żyją, a Łeba jest takim miastem, gdzie żyjemy tak naprawdę większości, nasi przedsiębiorcy, mieszkańcy żyją z turystyki. I jeśli w tym momencie, kiedy ta turystyka ma możliwość rozwinięcia się przez 3 czy 4 miesiące i mają możliwość przedsiębiorcy, mieszkańcy zarobić pieniądze, no to trudno jest, żeby ciężki sprzęt jeździł. Ale u nas w Łebie udało się, przebudowa portu ruszy po sezonie, tak? Ta modernizacja linii kolejowej nie jest taka aż bardzo uciążliwa, bo ona nie wchodzi też w sezonie letnim do samej Łeby, tylko jest prowadzona na tym odcinku do naszego głównego przejazdu.
No widziałem, cała ta linia jest rozebrana od Lęborka do Łeby i tam powstają nowe w ogóle obiekty inżynierskie. To będzie zupełnie nowa droga.
No to będzie nowa linia.
Nowa linia.
Tak, nowa linia. Linia
jeszcze z odbiciem do Choczewa, tak?
Tak, tak. A to będzie ta nowa linia, która będzie budowana, bo teraz jest modernizowana Lęborg-Łeba.
Tak.
No dla nas za rok, jak ją już otworzą w czerwcu, no to wierzymy w to, że i ta szybka kolej do nas dojedzie, więcej turystów dojedzie. Tak więc są też inwestycje, które trzeba przetrwać, gdzie te właśnie, tak jak pan powiedział, gdzie te różne przeszkody też musimy wziąć na siebie, żeby później było lepiej.
27 czerwca przejedzie pierwszy raz pociąg Pendolino do Ustki, może za rok w takim razie do
Łeby. Liczymy na to.
Może się uda. Ale w państwa opinii to jest jeszcze czas, żeby to załatwić, tą sprawę z infrastrukturą? Czy to już jest trochę za późno, już trzeba liczyć na to, że to dopiero, nie wiem, po zakończeniu tej inwestycji, czy te drogi tego nie wytrzymają? Jerzy Bańka.
Ja myślę, że to jest temat bardzo pilny do załatwienia, bo no, czasu nie cofniemy, prawda? Inwestycja jest rozpoczęta pełną parą, więc tutaj naprawdę trzeba szybko działać. Tak jak pan redaktor powiedział, no trochę to ze strony starosty Wejherowskiego krzyk rozpaczy, ale nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia, tak jak pani burmistrz mówi. No, ktoś nie przewidział pewnych toku postępowań właśnie.
Ja muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem, nie słyszałem tak dużo gorzkich słów i to nie tylko ze strony mieszkańców, ale też części senatorów, którzy byli na tym spotkaniu, że byli trochę rozczarowani, że ta komunikacja jest taka słaba. Z drugiej strony jest też dobry chyba sygnał, bo spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przeniosła swoją siedzibę z Warszawy do Gdańska. No jest już troszeczkę bliższa perspektywa, tak, żeby to dostrzec.
Panie redaktorze, no wydaje się, że czasami może to się, że niektórzy się może obrażają, że my mówimy samorządowcy wprost, ale to my mówimy o zagrożeniach, jakie powoduje ta inwestycja. Może nie zagrożenia, ale trudnościach dla mieszkańców. I to my jesteśmy na pierwszej linii frontu, samorządowcy, które mieszkańcy od nas oczekują działań, prawda? Mhm. Więc my musimy głośno o tym mówić. My rozmawiamy, my nie mamy pretensji, że ta inwestycja się dzieje, zadziała, bo ona jest potrzebna. To jest wyzwanie numer jeden w Polsce. Ale musi być to przemyślane działanie. I ta infrastruktura drogowa, infrastruktura towarzysząca, bo później się zaczną problemy w szkolnictwie, bo przecież, ja mówię, tu przyjedzie masa ludzi z rodzinami też, prawda? Opieka zdrowotna, przedszkola, to też będą wielkie wyzwania dla samorządów. I tu ktoś już, teraz już trzeba działać niezwłocznie, bo jeżeli później ci ludzie zjadą do pracy, to oni do kogo przyjdą? Do pana wójta,
do pani burmistrz, do pana radnego.
Ta. No, gmina Cywice to tam jest oddalona, tak nie brana jest pod uwagę aczkolwiek, ale te na przykład Choczewo, Łęczyce, Łeba.
Nowa Wieś Lęborska.
Lębor.
Wszystko blisko. Kamil Patenowski.
Nigdy nie jest za późno, trzeba działać tu i teraz. My nie potrzebujemy kolejnych konferencji prasowych, tylko realnego działania. I myślę, że możemy tutaj, jak siedzimy tak naprawdę wszyscy samorządowcy tutaj z Pomorza, wystąpić z takim wspólnym apelem do obecnie rządzących, że potrzebujemy prężnego, natychmiastowego działania w tym kierunku, żeby ratować tutaj samorządy pomorskie.
28 minut po godzinie 9. Teraz krótka przerwa. Przypomnijmy, dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia Słupsku. Nasi goście, burmistrz Łeby Agnieszka Derba, wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, radny powiatu słupskiego Kamil Patynowski. Do dyskusji wracamy za chwilę. Wracamy do dyskusji. W naszym studiu, przypomnijmy, Agnieszka Derba, burmistrz Łeby, wójt gminy Cewice Jerzy Bańka i radny powiatu słupskiego Kamil Patynowski. Państwo poza anteną jeszcze gorąco dyskutowali o energetyce jądrowej, wiatrowej, o wszystkim tym, co przed nami, ale też trzeba chyba już powiedzieć, że jesteśmy przededniu chyba już wakacji. Komunikacja jest bardzo ważna, remonty też w czasie wakacji niestety się zdarzają. Powiat słupski będzie coś remontował, jak tam radny posprawdzał już wszystko?
Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to tak naprawdę dwie duże inwestycje będą realizowane. Do października 2026, czyli do roku obecnego, będzie to Rędzikowo, przebudowa drogi w Rędzikowie, która jest na pewno ogromnym utrudnieniem podróżujący w stronę Gdańska. No ale teraz się problem trochę rozwiąże, ponieważ S6 będzie, mam nadzieję, z końcem czerwca oddana. A druga taka duża inwestycja to w gminie Damnica. Teraz 9 czerwca będzie otwarcie kopert. Będzie realizowana inwestycja Mrówczyno-Damnica. To jest też odcinek bardzo zdewastowany przy budowie obecnej S6. I mam nadzieję, że to wakacje już się, wakacje w okolicach wakacji się rozpocznie.
Tu się to udało połączyć, że zdewastowana droga przy budowie drogi wyższego rzędu dostała dofinansowanie.
Zgadza się, z funduszu dróg samorządowych dostaliśmy 7,5 miliona jako powiat. Jest to w skali, porównując poprzednie lata, jest to niewiele, ale cieszymy się z każdej złotówki.
Agnieszka Derba?
No tak jak wspomniałam w pierwszej części programu, u nas na pewno dwie duże inwestycje towarzyszące rozbudowie elektrowni jądrowej i farm wiatrowych, czyli przebudowa portu w Łebie i przebudowa linii kolejowej Lębork-Łeba 229. Na szczęście udało nam się zatrzymać przebudowę falochronu wschodniego i budowę falochronu wyspowego, czyli w sezonie letnim plaża po wschodniej stronie będzie w całości dostępna dla naszych gości. Piękna, szeroka plaża. W części zachodniej będzie remontowany falochron właśnie zachodni, ale to też nie ograniczy w dużej części naszej plaży zachodniej. Oprócz tego kończymy takie podstawowe remonty, które są na terenie Łeby. W zeszłym tygodniu zakończono inwestycję na ulicy, pierwszy etap ulicy Kwiatkowskiego. Do 12 czerwca ma być oddane przejście numer 13, tak zwane przejście Górnik. Będzie ono w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych, z podestami już na plaży, gdzie będzie można dojechać do samej plaży, także serdecznie zapraszamy. Będzie to na pewno też duże ułatwienie. No i kończymy też remont ulicy Wojska Polskiego, która budziła duże emocje. Ona będzie dostępna w wakacje. Mamy zapewnienia od wykonawcy, że do końca czerwca asfalt będzie wylany. Prace trwają, tak więc wszystkie inwestycje, które mogłyby przeszkadzać w sezonie, będą zakończone.
A jak to będzie z tą tą komunikacją dalekobieżną, no bo linia kolejowa Lęborg-Łeba rozebrana, modernizowana. Rozumiem, że już macie ustalenia z PKP Intercity, z PKP TLK. Jak to wygląda?
PKP od samego początku już wskazywało na to, że jak ta linia będzie rozebrana, to będzie komunikacja zastępcza.
Czyli autobusy, tak?
Autobusy z Lęborka do Łeby będą podstawione. Jeśli ktoś będzie wysiadał z pociągu, będzie się przesiadał do komunikacji właśnie.
Tutaj żadnych niedogodności innych nie ma. No trzeba się po prostu przesiąść, nie ma wyjścia, tak?
No trzeba się przesiąść po prostu, ale wszystko klienci są informowani, tak więc myślę też tam pewnie będzie ktoś, kto będzie w jakiś sposób
koordynował. W Lęborku jest to dość proste, no bo ten węzeł transportowy jest tuż obok stacji.
Dokładnie.
W Słupsku to trochę było inaczej rozwiązane, trzeba było podejść chyba z 200 metrów tam pod stację, przepraszam, pod straż pożarną. Nie wszyscy wiedzieli, gdzie iść, ale no już tak,
tak
to się ułożyło.
Ale w Lęborku ten węzeł jest bardzo taki
przejrzysty,
jest przejrzysty, dobrze jest to wszystko poukładane.
Intencjonalny, że tak,
tak
powiem.
Tak więc na pewno ja tutaj zakładam, że żadnych problemów nie będzie. Tak więc.
A co z budynkiem dworca w Łebie?
A z budynkiem dworca w Łebie to mamy też dobre informacje, z tego względu, że jesteśmy w trakcie rozmów z PKP Nieruchomości i wiemy, że Rada Nadzorcza PKP Nieruchomości zdecydowała o tym, że budynek na dworcu kolejowym w Łebie będzie remontowany. Byliśmy już tam zobaczyć, oglądać. My jako gmina chcielibyśmy w tym budynku też działać, tak jak to właśnie jest też w Lęborku, stacja Kultura, czyli PKP wyremontowało miasto, tak jak miasto ma w to w użyczeniu i działa. Tak więc my też tak chcemy działać.
Czyli to będzie remont PKP, tak?
Jako remont
spółki,
PKP.
Nie
PKP
samorządu.
Nieruchomości, nie samorządu. Nie wiem, jak to będzie finalnie wycenione, ale w tych rozmowach kwoty padały różne. U nas to się skończyło na 11,5 miliona złotych. Tak więc dla nas to jest bardzo dobra informacja, bo nawet gdybyśmy pozyskali jakieś dofinansowanie 50-50, no to i tak to by była kwota 5 milionów, które trzeba byłoby dołożyć z budżetu miasta. Tak więc dla nas to jest bardzo dobra informacja.
A kiedy?
Powinno to być, nie chcę tutaj też mówić o datach, bo nie chcę też tutaj wychodzić przez PKP. Koniec 2027 roku, gdzieś ten 27 rok przewija się. Wiadomo, tu musi być, rozpoczęcie prac miałoby być przed jeszcze, bo to ogłoszenie przetargu, wiadomo, tak, te wszystkie proceduralne sprawy. Ja bym bardziej obstawiała 28 niż ten 27, bo wiadomo jak to zawsze jest. Ale jest bardzo dobra perspektywa. Cieszymy się, że ten budynek też będzie wyremontowany, bo no straszy. Akurat w tym miejscu straszy. No,
bardzo żal tego budynku, bo ma potencjał.
Ma
ewidentnie
potencjał.
Czerwona cegła, bardzo ładnie to będzie pewnie
tak,
wyglądać.
Będzie wyglądało.
Trzymajmy
ładnie.
Rękę na pulsie. Ważne, że decyzja jest. Jerzy Bańka. Inwestycje drogowe? Jak to wygląda?
No, panie redaktorze, u nas na wsi trochę gorzej z inwestycjami.
Ale piękna jest polska wieś.
Tak, piękna jest. No, z optymizmem czekam na dofinansowanie po raz kolejny, drugi rok już, na budowę drogi wiejskiej, zaznaczam wiejskiej, w miejscowości Łebunia. Pozwolenie na budowę wygasa mi już w przyszłym roku na wiosnę, więc jestem w obecnej chwili na liście rezerwowej, ale perspektywy chyba marne.
A na którym miejscu?
W miejscowości Łebunia.
Ale na którym miejscu na liście rezerwowej?
20 chyba piąty, także szans chyba...
Może być trudno.
No może być trudno.
Tamte także... oszczędności chyba z tych inwestycji to chyba na 25 inwestycji nie wystarczą.
Nie, chyba nie wystarczą, aczkolwiek koszt inwestycji to jest 3 100 000, czyli
no bo tam 50%. Reguła jest taka, że z tej głównej listy, jak się pojawiają oszczędności poprzetargowe,
ale
dostają kolejne.
Ale panie redaktorze, 1,5 miliona mi jest, no, oczekuje 50% dofinansowania. No będziemy sobie radzić bez dofinansowania, bo ja muszę budować drogę, bo projekt wygaśnie. 100 tysięcy stracone, pozwolenie na budowę, więc trzeba cały proces powtarzać od początku, więc na to sobie nie możemy pozwolić. O tym informowałem radnych, że jeżeli nie, to rozpoczniemy 50% inwestycji z własnych środków w przyszłym roku, prawda? Natomiast, no,
a jak zaczniecie, to was nie wykluczy z dofinansowania?
Oczywiście, że wykluczy. Jeżeli ja rozpocznę inwestycję...
Czyli
to
musi
ja
pan czekać do końca, tak? Do ostatniego dnia, de facto?
No, do ostatniego dnia. No, jest koniec marca, wygasa pozwolenie na budowę. Jeżeli nie załapię się na kolejne rozdanie, no to... To rozpocznę. Jeżeli to będzie już po rozpoczęciu ogłoszony nabór, no to już to też mnie wykluczy, ale mam w zanadrzu jeszcze drugi projekt drugiej drogi, także gotowy też pozwolenie na budowę. Także czekamy, bo wioski też muszą się rozwijać. Łeba to pięknie, no, turystyka, farmę wiatrową. Nie, no,
trochę łatwiej jest, jak się ma drogę wojewódzką czy krajową. Wtedy jest chyba ta szuflada jest trochę głębsza. Na drogi wiejskie odnoszę wrażenie, że tych pieniędzy jest dużo mniej.
No tak, ale to też jest potrzebne. My jesteśmy gminą wiejską.
Też
ludzie oczekują od tego, żeby uatrakcyjnić region, no to przez co? W budowę dróg, infrastrukturę chodnikową, ścieżki rowerowe, bo to przyciąga. Do Łeby przyjadą turyści, bo wiadomo, nad morze. Ale do gminy Cewice, ale też mamy się czym pochwalić. No, ale to
no
pewnie,
tak, no, byłem na inauguracji tego projektu ścieżki rowerowej z Bytowa przez Lęborg do Łeby i to jest oczywiście piękna inicjatywa.
Ja tylko dodam, że my też jesteśmy na liście rezerwowej troszeczkę bliżej, bo na czwartym miejscu.
No, na czwartym
to jeszcze szansa chyba jest.
Może się coś uda, bo
to jest Łeba, no my jesteśmy małą wioską, nie? Tak, jest tak. Jeżeli chodzi o większe inwestycje, to dostaliśmy dofinansowanie z programu ochrony ludności, ponad 6,5 miliona na remont budynku po starym przedszkolu. Przeznaczony będzie na właśnie infrastrukturę w zakresie obrony obrony ludności, na magazyny. Mhm. No i mamy porozumienie jeszcze podpisane z naszą jednostką wojskową, ale no to już tam nie będę szczegółów ujawniał, bo to są...
Ale zaczynacie ten projekt już?
Tak.
Pieniądze
są. Ciężko było z wyłonieniem wykonawcy, bo krótki okres rozliczenia, prawda?
No i wszyscy teraz te inwestycje realizują.
I teraz, panie redaktorze, co mówiłem tutaj przed programem, no mieliśmy wyłonione dobrego wykonawcę poniżej progu kosztorysowego. O 14 obejrzał, rozmawiamy, ale o 17 zadzwonił, że nie podpisze umowy związania. No i koniec. No, kolejny Który podpisał umowę, który zgodził się na przedłużenie umowy, ale no, oczywiście był w 1 000 000 złotych droższy, nie? Ale no, wyłoniony został i podpisuje tę umowę, przeznaczyłem
fundusze.
Dobrze,
że ma pan z kogo wybierać.
Ale inwestycja ponad 9 milionów, nie? Więc no, trzeba to zrobić, bo ten budynek jest jako zabytek, więc ja go nawet nie rozbiorę, ale on naprawdę jest tam potrzebny na różne formy działalności, między innymi właśnie w zakresie obrony cywilnej. Dalsze inwestycje będą uzależnione od jakichś programów dofinansujących, prawda, zewnętrznych. No.
Czyli o czym byśmy nie rozmawiali, to i tak wracamy do pieniędzy.
Wszystko do kasy wracamy, tak jest.
Twarde życie, niestety, samorządów. Czym chcecie w tym roku? Są jakieś pomysły na przyciągnięcie turystów? Rozumiem, że brak kolei bezpośredniej nie ułatwi Łebie w tym roku. No, będzie trzeba się przydać do tych autobusów, ale macie swoje atuty, pewnie troszeczkę większe niż Cewice na przykład, ale nie każdy szuka plaży. No. Też trzeba to powiedzieć
wprost. Cieszy fakt na pewno, bo od wczoraj rozpoczął się tak zwany długi weekend Boże Ciało.
Czerwcówka się teraz mówi, tak? Była majówka, teraz jest czerwcówka.
Majóweczka, tak, teraz czerwcóweczka. Generalnie bardzo dużo ludzi wczoraj było w Łebie, to nas bardzo cieszy, ale no tak jak powiedziałam, no my mamy te walory przyrodnicze tak piękne, mamy szerokie plaże, mamy Park Słowiński, mamy Mierzeję Sarpską, Natura 2000, to wszystko...
A to się samo już sprzedaje? Nie trzeba tam, że tak powiem, prowadzić działań marketingowych? To jest już samograj?
Trzeba. Ostatnio właśnie też nawet taki krótki filmik promocyjny wypuściliśmy, przepiękny, pokazujący właśnie tą naturę. Widać, że cieszy się dużą popularnością, jest udostępniany przez wiele osób, podmiotów, tak więc trzeba pracować. Trzeba
Czyli
przyciągać...
social media, tak?
Social media, tak. Gdzieś tam też tak mówić o tym na różnych spotkaniach, współpracować
z przedsiębiorcami. Marketing szeptany troszeczkę, tak?
Też, przedsiębiorcy. U nas też w Łebie dużą rolę odgrywają przedsiębiorcy, którzy też prowadzą swoje kampanie promocyjne i oni też je prowadzą na bardzo wysokim poziomie i to też przyciąga do nas ludzi. No właśnie też ta infrastruktura, jeśli chodzi o gastronomię, o pokoje gościnne, domy wczasowe, hotele, to wszystko naprawdę jest na wysokim poziomie i ludzie przyjeżdżają. My też musimy na wakacje i chcemy też tworzyć takie wydarzenia, które też będą przyciągały do nas gości naszych i turystów, ale też będą też fajną odskocznią dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Tak więc, tak jak już wróciliśmy rok temu, mamy eliminację Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Naprawdę to wydarzenie odbiło się bardzo pozytywnym echem i wśród gości, i wśród właśnie naszych mieszkańców. Wróciliśmy z festiwalem latawców. Mamy swoje też czwartkowe, nazywamy to kameralne koncerty na zejściu numer 18 przy Zamku Łeba. Też się cieszą dużą popularnością. Tak więc staramy się robić bardzo dużo, żeby też i nasi goście, i przyjeżdżający do nas turyści nie nudzili się.
Nie wszyscy szukają plaży, niektórzy szukają miejsc bardziej wyciszonych i nieoczywistych i takich nie brakuje, prawda?
Jak najbardziej. W powiecie słupskim mamy takich bardzo wiele. Jest to teren urozmaicony od dziedzictwa kulturowego, po wydmy, plaże, jeziora, lasy. Najpiękniejsze plaże. Wiem, że pani burmistrz może tutaj by się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że w powiecie słupskim są najpiękniejsze plaże. I to się też samo przez się broni. Jeżeli chodzi o taką promocję też jako powiat, chcemy troszeczkę tutaj przyciągnąć ludzi sportem. No tutaj przez powiat słupski, przez gminę Dębnica Kaszubska i przez gminę Kępice będzie przebiegał jeden z etapów Tour de Polonius 3 sierpnia. W Łódzce planujemy od 26 sierpnia, jak dobrze pamiętam, letnie igrzyska polonijne, które myślę, że rzesze i sportowców, i kibiców przyciągną na teren powiatu słupskiego.
Wójt Jerzy Bańka, agroturystyka wciąż w modzie, czy to wygasa?
W modzie.
Tak? No, ludzie szukają chyba trochę takiego miejsca wyciszenia poza cywilizacją.
No, ja znowu skromnie powiem, nie mogę się równać z panią inne warunki tutaj zupełnie. Ze Słupskim.
Ale inne atuty też.
Ale mamy mini-plaże. Gdzie? Bo mamy nad jeziorkami. Mamy przepiękne jezioro Brody. Dzierżawimy ten teren od nadleśnictwa. Modernizujemy tą infrastrukturę i naprawdę przyciąga to bardzo wielu turystów. To jest ustronne miejsce w lesie, małe jeziorko, zacisze jest naprawdę. Drugim takim jeziorkiem to jest w Siemierowicach za blokami przy jeziorko z plażą. Naprawdę serdecznie zapraszam.
Ja muszę powiedzieć, że jak ktoś nie widział tych zerwanych dawnych nasypów wiaduktów kolejowych w okolicach właśnie Cewic, to tam można się na to zapatrzeć. Ja ostatnio przejeżdżałem i stanąłem na chwilkę i naprawdę jest to piękny widok. Szkoda, że to nie jest odbudowane, ale też tak powiem, widok jest godny.
Niby wioska, ale naprawdę mamy i punkty widokowe, punkt Stolniczka, która tu przepięknie Słupsk widać i tak dalej z lasu. Więc będziemy nakręcać jeszcze ten film, tak jak pani burmistrz mówi, żeby trochę zachęcić tutaj turystów do gminy Cewice. Ale powiem, że jest progres, bo proszę państwa, teraz były promocja certyfikaty ziemi lęborskiej. W 4 kategoriach była nominowana gmina Cewice. Dwie nagrody i dwie nagrody główne w zakresie przedsiębiorczości i osobowość roku. Więc słuchajcie państwo, ludzie, mieszkańcy zaczynają...
Też chyba odnoszę wrażenie, że mieszkańcy bardziej dbają o to swoją najbliższą okolicę, ale też dużo mamy turystów aktywnych. Nie tylko leżenie, tylko zwiedzanie, bo też pogoda bywa kapryśna.
Turystyka rowerowa,
ale dużą, ogromną rolę odgrywają w gminie Cewice seniorzy. Ale to też trzeba wspomóc, prawda, zachęcić, bo samo retoryka, że róbcie i fajnie i tak dalej, ale... wszystko się opiera o finanse, prawda?
No tak.
Jeżeli my przeznaczamy na rozwój klubu seniora, który przed dwoma laty się zawiązał, czy trzy, i liczyło 40 osób, a teraz mamy około 150 osób. Współpracujemy z gminą Redzikowo właśnie tutaj w zakresie tej współpracy senioralnej i naprawdę tam fantastyczne rzeczy robi klub seniora. Przedsiębiorcy zaczynają się rozwijać. Teraz Rada podjęła uchwałę, aby pomóc de minimis w zakresie zwolnień z podatku. Żeby zachęcić, kto stwarza nowe miejsca pracy, rozwijając się i nowe przedsiębiorstwa, które się tworzą, będą miały tą pomoc de minimis w podatkach. Więc to też się przekłada właśnie na finanse. I tak samo drogi. No jeżeli nie ma tych dróg, nie ma uatrakcyjnionych terenów rekreacyjnych...
Lepiej się jedzie lepszą drogą.
Oczywiście, gmina wiejska czymś musi przyciągnąć. Łeba sama już nazewnictwem, turysta jedzie do Łeby.
Jest troszeczkę łatwiej.
Ale tutaj też dodamy, że nasz cały powiat, panie wójcie, prawda, jest tak urozmaicony, jest tak pięknie usytuowany tak naprawdę, że jak się przyjeżdża już do Łeby, to można i pojechać właśnie do gminy Wicko, można do Lęborka, można gmina Nowa Wiejsce, tak. Wice. I z tego też korzystają. Przecież wiadomo, tu może nazw nie możemy, bo lokowanie produktów, ale w Łebuni super restauracja, tak? Gdzie można pojechać i wiele jest naprawdę takich miejsc.
I wczoraj otwieraliśmy piękny teren rekreacyjny.
W powiecie lęborskim.
W którym miejscu, panie wójcie?
W Łebuni, tutaj na wylocie w kierunku Lęborka, przy boisku sportowym. Piękny teren, inwestycja zrealizowana była.
Trzeba zajrzeć koniecznie.
Piękna scena.
Za tę ścieżkę rowerową zbytowa przez Lęborg do Łeby. To byłyby naprawdę duże.
Tak, a jeszcze się muszę, panie redaktorze, jednym pochwalić. Będzie już w lipcu, na początku lipca, oddawana sala edukacyjna, wybudowana przez Nadleśnictwo Cewice. Gmina Cewice miała skromny udział, bo wcześniej wybudowała parking jako infrastruktura towarzysząca. Przepiękny obiekt. Będzie chyba na początku lipca otwarcie. Już z góry państwa zapraszam. Na pewno Nadleśniczy będzie zapraszał, ale naprawdę jest piękny obiekt edukacyjny.
To na pewno zajrzymy. Jeszcze na koniec chciałem państwa prosić o taką krótkie odniesienie się do takiej sprawy. Pani minister edukacji narodowej w piątek była w Słupsku, przepraszam, w środę była w Słupsku i też komentowała po pierwsze nową podstawę programową, ale to rozumiem, że o tym na razie nie będziemy rozmawiać, no bo to fachowcy niech się wypowiedzą. Czy to jest ruch w dobrą stronę? Ma to łączyć teorię z praktyką, więc wydaje się, że to jest dobry ruch. Natomiast zakaz używania telefonów w szkołach. Samym zakazem chyba trudno dyskutować, chociaż są tam trzy wyjątki od tej reguły. Natomiast jak sobie państwo wyobrażacie jako samorządowcy zorganizowanie tego? No bo te telefony gdzieś muszą na czas tego pobytu w szkole być, że tak powiem, składowane. Czy to przed każdą lekcją, czy to przy wejściu do szkoły, pani burmistrz?
No ktoś musi za to odpowiadać i właśnie gdzieś tutaj czytałam, któryś z posłów złożył już taki projekt, żeby były poprawki właśnie. Kto w ogóle będzie za to odpowiadał, tak? Bo sama ustawa, jeśli chodzi o zakaz używania telefonów, no tutaj
no
też...
No bo to brzmi dobrze, natomiast jak telefon komuś zginie?
No właśnie, kto będzie za to odpowiadał? Czy ja mam takie poczucie, że w wielu przypadkach, i to nie teraz tylko, ale od zawsze tak było, że cokolwiek powstaje na tak zwanej górze, to nikt nie zastanawia się, jak to będzie rozwiązywane na dole. I wiele tych działań jest cedowanych na samorządy, na szkoły i później my musimy, czy właśnie tak jak przy okazji tej ustawy, zapewne dyrektorzy szkół
będą bo można się zgodzić z tym, że to jest szukanie dziury w całym, ale też takiej sytuacji nie możemy wykluczyć, że coś tam się będzie działo z tymi telefonami
patrząc
nie
na
tak.
Patrząc na to, w jakich czasach żyjemy, to tak naprawdę to będzie duży problem. To nie jest szukanie dziury w całym, dlatego że widzimy też trochę, że ta roszczeniowość jest coraz większa, coraz dalej ona idzie i w tym momencie, kiedy taki telefon zginie, no to kto będzie za to odpowiadał? I
pani
naprawdę
burmistrz.
Z tego mogą się rodzić dziwne rzeczy.
Kamil Patynowski,
problem niewątpliwie istnieje. Nie, sam mam cztery córki, wiem jak to wygląda, ale nie wiem, czy to jest do końca też potrzebne centralnie, tak naprawdę zakazywanie ustawą, bo wiem, że wiele szkół sobie z tym radzi.
To jest chyba rozporządzenie, nie ustawa.
Tak, ale mówię, wiele szkół sobie z tym radzi, np. szkoła w Siemianicach, od kwietnia obowiązuje ten zakaz i nie ma tutaj
jest
żadnych
jakiś
potrzeb.
Telefon?
Nie słyszałem o tym, na Librusie żadnej informacji
pan
nie było.
Pan wójt gminy Cewice, Jerzy Bańka, jakieś specjalne szafki będą w szkołach, jak pan to sobie wyobraża?
U mnie jest już ten problem rozwiązany.
W jaki sposób?
Po prostu... wychowawcy pilnują, żeby uczniowie nie używali telefonów. Mają go w plecakach po prostu. Nikt nie je deponuje gdzieś w jakichś skrytkach. I tak to działa na terenie mojej gminy i żadnych pretensji z tego tytułu rodzice nie mają. Zresztą moje wnukowie chodzą w innych gminach tutaj na Pomorzu do szkoły i jest to też również wprowadzone zarządzeniem dyrektora.
Czyli wystarczy do plecaka.
To oczywiście, szanowni państwo, to jest bardzo proste rozwiązanie, aczkolwiek ja popieram właśnie zakaz używania telefonów. Przecież to była, wiecie państwo, to była to taka troszeczkę plaga. Uczniowie wychodzili na przerwę, to niczym się nie zajmowali, tylko patrzyli każdy w telefonie, który miał lepszy wypasiony telefon.
I nie rozmawiali ze sobą.
Nie rozmawiali właśnie ze sobą.
Ja czuję, że w tej sprawie to się chyba jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo za udział w programie. Agnieszka Derba, burmistrz Łeby, wójt gminy Cewice, Jerzy Bańka i radny powiat Słupskiego, Kamil Patynowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przemek Woś, kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.